Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor habilitowany Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski.
Dzień dobry.
Chociaż politologia chyba nie będzie tutaj najistotniejszą rzeczą, bo dzisiaj o nauce sobie porozmawiamy, a właściwie o planowanych zmianach w prawie o szkolnictwie wyższym, tak zwana ustawa 2.0. Jest szykowana, pan jest po kilku konferencjach, konwentach naukowych, gdzie mieliście okazję porozmawiać szerzej, w szerszym gronie, ale gronie osób skupionych na różnych uczelniach Polski właśnie o tej ustawie. Można powiedzieć, że na tym etapie mamy już grupy zadowolonych z proponowanych zmian, czy na razie jest raczej tak, że to nie do końca tak wygląda?
Odnoszę wrażenie, że grupy zadowolone zostały na samym początku zdefiniowane. Znaczy, gdy przyglądamy się tym projektom, a są to trzy, te węzłowe projekty, które zwyciężyły w konkursie na grant na ten cel, to można odnieść wrażenie, że ustawa jest, ten projekty ustawy proponowane przez te zespoły, no są trochę krojone, powiedziałbym, na miarę geograficzną, na miarę tych miejsc, z których owe zespoły pochodzą. Przypomnę, że mamy zespół warszawski, mamy poznański, mamy krakowski. I pod wieloma względami można by przypuszczać, że dla dużych uczelni
są to zmiany korzystne. Przynajmniej tak. W jakimś wymiarze.
Może pod takim, powiedziałbym, względem problemów, które dotyczą nas wszystkich, to odnoszę wrażenie, że w ich najmniejszym stopniu to dotknie, tak? Znaczy na pewno dotkną ich korzyści, tak? Bo ewidentnie gra jest o tak zwane uniwersytety flagowe, czy uniwersytety badawcze, tak? Bo one mają być tym...
To niedawno podkreślał na konferencji rektor Tadeusz Kuczyński, pan profesor właśnie między innymi o tym mówił, kiedy to odbyła się konferencja rektorów, zielonogórska konferencja rektorów, kiedy to zawiązało się właściwie jeszcze bardziej formalnie to tak zwane sieciowanie, czyli konglomerat uczelniany, tych uczelni mniejszych, czy jak to woli, regionalnych, no, które mogą najwięcej stracić w tym wypadku.
No tak.
Zwłaszcza badawczość, znaczy, tak? Ona jest tutaj
widać ten element. Widać na pewno presję środowiska, dlatego że początkowo mówiono o tym, że około 10 uniwersytetów badawczych może powstać. Teraz słyszymy, że podczas prezentacji ustawy dwa dni temu słyszeliśmy, że mówi się już o 15-20 uniwersytetów badawczych. Mówi się o tym, że pan chce być odrębnym uniwersytetem badawczym. To widać, że te korzyści są dostrzegane dla wszystkich. W związku z tym też nie możemy być naiwni, że ludzie o tego typu profity się nie upomną. Mówi się o tym, że tych pośrednich uniwersytetów, czyli badawczo-dydaktycznych, ma być około 25-40 i 60 lub więcej uczelni o charakterze dydaktycznym. To biorąc pod uwagę, że jest około 138 uczelni publicznych w Polsce, no to widać jakby, gdzie ta presja jest wywierana najmocniej.
Rektorzy uczelni wielokrotnie podkreślają, że na tych regionalnych uczelniach niejednokrotnie bardzo dużo zainwestowano. Powstały tam absolutnie nowoczesne instytuty badawcze, na które wydano kolosalne pieniądze. No i co z nimi zrobić?
Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. To rektor Kuczyński podkreśla, żeby nie nazywać nas na siłę uniwersytetami regionalnymi, czy nawet lokalnymi. No.
Tylko tutaj nikt nie przedstawił jakiejś jasnej, bardziej wyraźnej nazwy.
Wydaje mi się, że to, co pan rektor proponuje, czyli nazywanie nas młodszymi uniwersytetami, bo taka jest prawda, tak, jesteśmy młodszym organizmem rozwijającym się. Oczywiście nasz uniwersytet jest specyficzny, dlatego że mamy aż 12 wydziałów. Mamy, można powiedzieć, od sasa do lasa, jeśli chodzi o różnego rodzaju dyscypliny i dziedziny nauki, które się pojawiają. I to niewątpliwie jest naszym atutem, to już kiedyś było zauważane w rankingach. W związku z tym to jest dla nas jakiś punkt zaczepienia.
To mówił minister Gowin.
Oczywiście, także to jest jakby punkt do tego, żeby można powiedzieć w ramach tych średnio dużych uniwersytetów, bo a takie aspiracje myślę, że mamy, zająć, myślę, że dobre miejsce. Tak? Jakby, znaczy kluczowe dla samej reformy, moim przekonaniem, jest to, czy umożliwi się tym ośrodkom mniej licznym działania aspiracyjne. Tak? Czyli my będziemy mogli aspirować do miana uniwersytetu badawczego, albo poszczególne jednostki.
No na dzisiaj nikt o tym nie mówi.
Oczywiście. Tak. I czy uniwersytety tak zwane badawcze będą mogły być degradowane, tak? Czy na przykład ktoś nie spełni pewnych kryteriów i będzie mógł być przesunięty na tej liście.
Zwłaszcza, że nazwa uniwersytetu, jego lokalizacja, czy nawet historia i wieloletnia historia nie zawsze no, sprowadza się do tego, że wszystkie instytuty stoją na absolutnie wysokim poziomie. Niejednokrotnie jest to tak, jest właśnie, że na dużo mniejszej uczelni albo mniej znaczącej gdzieś w historii naszego kraju są instytuty, które są rewelacyjne po prostu.
To jest właśnie kluczowe, bo jeżeli my założymy właśnie ten czynnik geograficzny i weźmy pod uwagę największe miasta w Polsce i uniwersytety o określonej, powiedziałbym, renomie historycznej, to wówczas rzeczywiście te mniejsze jednostki nie są w stanie konkurować. Natomiast moim zdaniem źle się dzieje w sytuacji, kiedy ktoś odgórnie zakłada, że Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu to są najlepsze uniwersytety w Polsce, tak?
Powiem panu, ja pamiętam pod koniec lat 90. byłem w ciężkim szoku, kiedy okazało się, że wchodząc do Instytutu Politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, był tam jeden pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego. Właściwie zdecydowana większość to byli magistrzy, kilku doktorów. To był Uniwersytet Jagielloński, o którym wszyscy mówią wow, tak? A nikt nie patrzy na to, jak to wyglądało w tym momencie.
To o co chodzi?
W danym momencie.
Został zdefiniowany problem. Absolutnie reforma nauki i szkolnictwa wyższego jest potrzebna. Dlatego, że nawet jeśli odniesiemy się do światowych rankingów, to zwróćmy uwagę na kluczową rzecz. Uniwersytet Warszawski 301 miejsce. Uniwersytet Jagielloński 340 miejsce. Uniwersytet Zielonogórski około, co nie słyszałem, 1800 miejsca. Tylko jakby to się wydaje, że to w tej skali,
że
to jest przepaść. Ale tam nie ma przepaści. To są, przepraszam, to są centymetry, żeby nie powiedzieć milimetry. Dlatego, że na 300 miejscu stałem szacunkiem Uniwersytetu Warszawskiego już się nic nie znaczy w nauce światowej, prawda? I chodzi o to, żeby się przesunąć do pierwszej setki, czy do pierwszej pięćdziesiątki i o tym rozmawiamy. Natomiast jeśli ktoś arbitralnie chce zdecydować o tym, jak ma wyglądać z perspektywy 300 miejsca, no to powinien się zastanowić, czy rzeczywiście jego przewaga i jego znaczenie światowe jest tak duże. No bo zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, to znaczy na pewno jest wielu znakomitych naukowców w Polsce. Natomiast my nie odnosimy sukcesów naukowych w rozumieniu instytucjonalnym, tak? Znaczy nasze jednostki naukowe, nasze uczelnie jako całość nie stanowią, powiedziałbym, przeciwwagi dla nauki światowej.
Ale wiemy, że czasami, no tu niestety kamyczek dla naukowców jest tak, że naukowcom na pewnym etapie nie zależy już na tym, aby publikować w najważniejszych pismach, które są wydawane na świecie i są najlepiej punktowane, czasami zatrzymują się na pewnym etapie, osiągnęli już jakiś poziom i potem już pewnych rzeczy nie robią, albo publikują w czasopismach zdecydowanie mniej istotnych.
Tak? To o tym wyraźnie zostało powiedziane, bo tam kluczowym kwestią będzie tak zwana parametryzacja, czyli ocena jednostek pod względem potencjału naukowego. Prawdopodobnie nowa ustawa doprowadzi do tego, że w pewien sposób zostaną ograniczone studia masowe. To znaczy, my do tej pory bazowaliśmy na tym, cała Polska, że zatrudniano ludzi ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, tytułem profesora, często nawet emerytowanych profesorów i prowadzono studia, dlatego że uprawnienia były na stopnie i tytuły naukowe. Teraz pomysł jest taki, żeby te uprawnienia były robione na badania naukowe.
No co więcej, pomysł jest taki, żeby zlikwidować profesurę, tak?
Żeby, tak, o tym też się... No się
to, żeby to kończyło pomysł, się to na doktoracie.
Wydaje się, że to lobby, to może o tym za chwilę, ale wydaje się, że jakby te kwestie naukowe mają być kluczowe. Czyli nie może być tak, że ośrodek zatrudnia x ludzi, którzy w ogóle nie pracują naukowo. To w ogóle jest kuriozalna kwestia, że my musimy kogoś prosić o to, żeby pracował
naukowo.
Powiem
panu, że znam doktoranta, już nie ma to znaczenia na której uczelni, który ma więcej publikacji niż niejeden profesor, u którego on się doktoryzuje. Z tego względu, że chłopak zrobił
dlatego,
to na zachodzie.
Tak. Profesor tytularny no, nie jest już, nie ma specjalnie możliwości rozliczania jego po osiągnięciu, powiedziałbym, tego najwyższego pułapu
naukowego. Ja jakiś czas temu słyszałem jednego profesora, który powiedział, teraz jestem profesorem tytularnym, więc właściwie to ja już nic nie muszę.
Ja słyszałem też takie pomysły, że profesorowie tytularni chcieli książki oddawać do biblioteki, tak, że mówiąc, że jakby ich rola się wypełniła. No w moim przekonaniu, znaczy to jest niebezpieczne również na poziomie doktora habilitowanego, bo ktoś powie, że uzyskuje samodzielność naukową i może już nic nie robić. I to, co jest, to co pan redaktor mówi, to jest kluczowe. Rzeczywiście publikowanie w najlepszych czasopismach naukowych. Oczywiście musimy zdać sobie z tego sprawę, że specyfika dyscyplin naukowych jest
oczywiście
różna.
Jest bardzo różna.
I mamy, mówię, znakomite osiągnięcia na poziomie nauk ścisłych, nauk o ziemi, nauk o człowieku, nauk medycznych, gdzie osiągnięcia mają charakter obiektywny. Tak? Na przykład wszystkim zależy na tym, żeby zostały opublikowane badania dotyczące rozwiązania jakiegoś problemu medycznego.
I żeby to się pojawiło w Nature na przykład.
Dokładnie. Tak? Natomiast nie ma obiektywnej potrzeby, żeby na przykład kwestie w naukach społecznych, takich jak politologia czy socjologia, były publikowane...
Czy historia.
Tak, publikowane na świecie. Dlatego, że oni mają swoich socjologów, swoich historyków, swoich politologów i akurat w politologii czy w socjologii można się różnić diametralnie i tak. To nie wpływa na, można powiedzieć, na pojedyncze życie. Musimy sobie tego uświadomić, że nie zawsze nam we wszystkich dyscyplinach będzie łatwo się przebić. Oczywiście będziemy próbować i wydaje mi się, że gdybyśmy tego nie mieli robić, to w jakiś sposób sprzeniewierzymy się temu, co etyczne przede wszystkim w naszym zawodzie. I pod pewnymi względami ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś nie pracuje naukowo, a ma stanowisko na uczelni, no to powinien stracić prawo do wykonywania zawodu, tak? No bo musi zdać sobie z tego sprawę, że to nie jest po to, żeby przyjść i przeprowadzić zajęcia ze studentami. Zajęcia ze studentami to jest ostatni element procesu, który zaczyna się od unaukowienia. My zapomnieliśmy całkowicie na uniwersytetach o tym, że powinniśmy kształcić naukowców. My teraz mówimy o umiejętnościach, kompetencjach, tak? Jak kto ma trzymać długopis, czy młotek, czy jak jeździć walcem.
Prawda? Ale jest wielu naukowców takich, zresztą nawet i w Zielonej Górze, którzy mówili bardzo głośno, że trochę irytuje ich to, że w którymś momencie oni stali się czystymi dydaktykami, albo mają kolegów absolutnie dydaktyków, tak, którzy przychodzą, zrobią wykład i wychodzą.
W moim przekonaniu te dwie ścieżki, dydaktyczna i naukowa, są dobre, natomiast to znowu specyfika polska. Jak ludzie usłyszą, że ścieżka naukowa gwarantuje obniżenie pensum, to nagle wszyscy zadeklarują się jako wybitni naukowcy, chociażby nasz zielonogórski sklep pokazuje, że niekoniecznie, tak, że tych publikacji nie ma i one od lat się nie ukazywały. Ja zawsze twierdziłem, że z nudów człowiek pracujący na uczelni powinien nawet coś napisać, natomiast jeśli nie pisze nic, to jest powód do tego, aby się nad tym zastanowić. Co więcej, ja też mówię jako osoba funkcyjna, nie mamy narzędzi do tego, żeby takie osoby eliminować i dawać szansę młodym. Naprawdę w kolejce czekają młodzi, świetnie rokujący przyszli badacze, którzy chcą już prowadzić badania naukowe, chcą publikować i publikują, tak? I mają często więcej publikacji.
Ale miejsce jest zajęte.
Tak, miejsce jest zajęte, bo ktoś ma, bo tak naprawdę pod wieloma względami o jakości nauki w Polsce decyduje kodeks pracy i sąd pracy, tak? Że dzisiaj każdy uczelnia w zderzeniu z sądem pracy często przegrywa, bo sąd często nie rozumie specyfiki potrzeb naukowych, jakie są na uniwersytetach. I jeśli my zapomnieliśmy, że naszą powinnością jest rozwój nauki, to nie dziwmy się, że nie mamy efektów, tak? No oczywiście, ja mówię w sensie całościowym, natomiast żeby z drugiej strony nie wylewać dziecka z kąpielą, pamiętać o tym, że naprawdę są świetni naukowcy i na tych należy stawiać. Nasz Uniwersytet Zielonogórski ma również znakomite wydziały i ma niewątpliwe sukcesy dostrzegane również
na całym świecie.
Tak? Weźmy chociaż pod uwagę Wydział Fizyki i Astronomii, prawda? Absolutnie. Także, czy automatyka, robotyka. To są elementy, które naprawdę są znaczące i to jest zysk uniwersytetu jako takiego, tak? Także myślę, że jest taki punkt zaczepienia. My nie powinniśmy mieć kompleksów. Natomiast problem samej reformy polega na tym, że największe ośrodki założyły, że nie będzie reguł konkurencji, tak? Czyli, że ktoś z góry założy, że te są najlepsze i w związku z tym każdy, który tam pracuje, jest najlepszy, tak? Czyli jakby ten cień będzie tak wielki, który będzie padał na tych, którzy nic nie robią, że nikt,
no właśnie,
nikt
czy
nie
to
zauważy,
nie jest wygodnictwo pewnego rodzaju? Nikt się do tego nie przyzna, oczywiście, tak, głośno, natomiast ja sobie mogę pozwolić na takie spostrzeżenie, że mam wrażenie, że dla wielu byłoby to absolutnie wygodne.
Oczywiście.
Ulokowałem się na Uniwersytecie Warszawskim, skoro już go wymienialiśmy, i mam spokój.
Tak, bo to tak by...
Jestem wybitny.
Jeśli traktujemy to in gremio, to rzeczywiście mamy największe uniwersytety, mamy te mniejsze i ktoś powie, aha, jeśli to jest średni uniwersytet, przeciętny, to tam każdy jest przeciętny, bo gdyby był wybitny, to pracowałby gdzie indziej. Ja tutaj, mi się bardzo podobała wypowiedź profesora Benyska, który twierdzi, że dobre rzeczy można robić wszędzie, tak? Dzisiaj świat się skurczył.
Nawet pokazuje
tak,
to, tak?
Dokładnie.
Swoją pracą.
I w tym sensie naprawdę ja nie muszę pędzić gdzieś, by udowadniać urbi et orbi, że mogę tam prowadzić badania, bo te badania mogę prowadzić wszędzie. Oczywiście zależność jest taka, żeby te badania rzeczywiście prowadzić i żeby nie było tak, że to logo uniwersytetu znaczącego przykrywa pewną przeciętność, tak? I mówi, że przeciętni to są gdzie indziej. I że, ja odnoszę wrażenie, że zdefiniowano problemy nauki trochę na peryferiach, trochę powiedziałbym na prowincji, tak? Że to ona jest problemem. I najlepiej, żeby tego nie było, żeby było kilka wiodących ośrodków. A zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Taki Uniwersytet Zielonogórski niewątpliwie był szansą ogólnie pojętego rozwoju kulturalnego, czy kulturowego, tak, cywilizacyjnego dla tego regionu.
I wszyscy to w regionie podkreślają.
Absolutnie,
tak,
że gdybyśmy nie mieli tego ośrodka, to pod pewnymi...
Od parlamentarzystów przez samorządowców.
Pod pewnymi względami rzeczywiście to by obumierało. I to nie jest tak, że my nie możemy, powiedziałbym, prezentować swoich badań na poziomie państwa, czy na poziomie nawet Europy. Ale zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Jeden z profesorów pracujących w Narodowym Centrum Nauki powiedział, że na przykład jeśli chodzi o granty, że jest jest wiele bardzo podobnych do siebie grantów pod względem jakości. I teraz jak się wybiera? I on mówi, że no niestety, powiedział to bardzo szczerze i otwarcie, że są takie sytuacje, w której no jak się widzi, że są tak dwa jednakowe granty, no to wybierzmy ten z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Warszawskiego, no bo tam jest pewnie większy potencjał. Pewnie.
Tak? Pewnie. To jest taki, chociaż tak, to jest niemierzalne.
To jest niemierzalne, ale ktoś mówi, dobrze, to niech oni robią, tak? Niech oni robią, niech ci inni nie robią, a wówczas zwróci się uwagę na to, że tam ci nie robią.
Nie tak dawno jeden z profesorów Uniwersytetu naszego Zielonogórskiego mówił mi o tym, jak pojechał z kurtuazyjną raczej wizytą, poproszony przez kolegów z małego miasta w Czechach. Mówi, że jak wszedł na ten uniwersytet, czego się absolutnie nie spodziewał, że tak to będzie wyglądało, był zszokowany tym, jaką oni mają bazę, zarówno pod względem ludzkim, jak i technicznym. Mówi, że nigdy w życiu nie wpadłby na to, że oni przez kilka lat potrafili osiągnąć tak wysoki poziom, a rzeczy, które tam tworzą, są niewiarygodne. Tak? Mówi, że w Polsce trudno byłoby znaleźć akurat w tej dyscyplinie kogoś, kto ma takie atuty. I to też maleńkie miasteczko gdzieś tam sobie, prowincja Czech.
Znaczy mówię, to jest też taki efekt problemu, który urósł do bardzo wysokiej rangi. To znaczy założyło się, że jeżeli ktoś pracuje, mówię, poza mainstreamem, no to nie obchodzą go badania naukowe. Jeżeli ja słyszę, że powołujemy takie uczelnie, do których będziemy mniej wymagać, bo przecież oni nie muszą mieć stopni czy tytułów naukowych, nie muszą pracować naukowo, no ale ktoś zapomina, że my chcemy pracować naukowo, że my chcemy jasne reguły konkurencji, my chcemy się mierzyć z najlepszymi i nie boimy się tego, tylko może zadam sobie pytanie, czy może ci najwięksi boją się tej konkurencji, bo zakładają, że gdyby ta konkurencja może odsłonić pewne rzeczy. Ja kiedyś postulowałem taką dość prostą rzecz. Jeśli składamy wnioski grantowe, to maksymalnie długo, w tym pierwszym etapie, wniosek powinien być absolutnie tajny, żeby nie było wiadomo, kto i skąd pochodzi, tak? I na podstawie samej treści grantu powinien być awansowany lub odrzucany. Ale podejrzewam, że to nigdy nie przejdzie, bo nagle by się okazało, że te krakowskie, czy warszawskie, czy poznańskie już legendarne granty wcale nie muszą być najlepsze, prawda? Także to... Słucham młodych ludzi i oni, na przykład, bo postuluje się mobilność, tak, żeby po doktoracie pracownicy przemieszczali się na takiej zasadzie, że będą pracować w różnych ośrodkach, żeby nie pozostawali we własnym ośrodku, tak jak to się chociażby promuje w Stanach Zjednoczonych. I od razu pojawiły się głosy, że doktorantów, bo im ktoś przez lata mówił, że jeżeli są na największym uniwersytecie, to jest najlepszy uniwersytet i oni są najlepsi. I oni od razu zaczęli, takie głosy się pojawiły, jak ja zostanę przeniesiony gdzieś do jakiegoś słabego uniwersytetu, to tam zniknę, zrównają mnie w dół i nic ze mnie nie będzie.
Ale z drugiej strony ciekawostką jest to, że to zawsze ci najmłodsi, którzy rozpoczynają dopiero pracę na uczelniach, pewnie pana też to dotyczyło, na nich jest położona największa presja na to, że musicie jak najszybciej się doktoryzować, bo jeśli zrobicie tego w tym czasie, to dziękujemy wam bardzo serdecznie. Kiedyś było to zupełnie inaczej zrobione, teraz ta presja jest większa. Potem to samo mówi się o habilitacji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest, a potem od pewnego poziomu to już jest...
Musimy pamiętać o tym, że niewątpliwie zmiany są potrzebne. Natomiast pamiętajmy też o takiej kwestii, że pod wieloma względami u nas pracownicy średniego szczebla, tak, naukowego, czyli adiunkci z habilitacją, no w niektórych ośrodkach również profesorowie nadzwyczajni, pod względem finansowym, no przepraszam, są pariasami, tak, i teraz z tego typu uposażeniem jednocześnie żąda się od nas, żebyśmy robili badania na najwyższym światowym poziomie, tak, żebym rywalizował z Holendrem, Brytyjczykiem, Niemcem.
Oczywiście
ja się na to zgadzam, tak, absolutnie zgadzam się na to, bo wiem, że nie ma sensu tworzyć nauki stricte lokalnej, natomiast za tym coś musi iść. Oczywiście prawdopodobnie jest tak, że pieniędzy nie przybędzie, a jeśli nie przybywa pieniędzy, no to trzeba usunąć część ludzi, których do tych pieniędzy partycypują, prawda? Oczywiście jest jakimś, moim zdaniem, dobrym rozwiązaniem, dobrą propozycją przechodzenie w stan spoczynku dla profesorów tytularnych, tak? Czyli propozycja na poziomie 3/4 ostatniej pensji. Myślę, że to jest w miarę uczciwa propozycja. Oczywiście ona się wiąże z tym, że ci profesorowie nie będą mogli już świadczyć żadnych, można powiedzieć, uprawnień na rzecz uniwersytetów, czyli żadnego recenzowania, żadnego promowania kierunku i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście, no to jest pytanie, czy ludzie będący jeszcze w pełni sił intelektualnych się na coś nie zgodzą, prawda?
No myślę, że tu będzie też dużo opór materii.
Ja bym wziął jednak pewną analogię z polityki. To znaczy, absolutnie nie uważam, że pozbycie się najstarszych profesorów i zastąpienie ich młodymi ludźmi rozwiąże problemy, tak? I sprawi, że nasza nauka będzie na wysokim światowym poziomie, bo polityka pokazuje, że zastąpienie młodymi często w końcu odbija się tym, że ci młodzi mówią, a jesteśmy niedoświadczeni, to popełniamy błędy, tak?
Oczywiście, no, mamy wielu takich polityków.
To jest potrzebne jednak, żeby na tym... I oczywiście ta relacja mistrz i uczeń, ona musi być zachowana, natomiast my musimy pamiętać o tym, znowu się od tego odwołam, że nie dydaktyka jest najważniejsza, bo dydaktyka, która w zamyśle na uniwersytetach służyła temu, że ktoś przekazuje wyniki swoich badań naukowych, to owszem tak. Natomiast nie tak zwane, jak my to pieszczotliwie nazywamy na uczelni, Michałki, tak? Czyli wymyślanie przedmiotów, które mają służyć temu, żeby tego znudzonego studenta w ogóle czymś zainteresować, tak? Bo on... To jest też jakby kolejna krzywda, która została w nauce zrobiona, to taka, że mówiono młodym ludziom, że oni powinni być bardzo wąskimi specjalistami. I to Stany Zjednoczone od tego odchodzą. To było jakieś myślenie 30-40 lat temu. Dzisiaj mówi się o tym. Ja zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Właściciel klubu koszykarskiego Dallas Mavericks, Mark Cuban, powiedział, że przyszłość stanowią humaniści, tak? Że jakby myślenie bardzo całościowe, ale inne umiejętności również doprowadzają do tego, że można rzeczywiście konkurować na rynku pracy, czy na rynku idei, czy na rynku
nauki. W Polsce jesteśmy na tym etapie, że mówi się, że humaniści to jest ta druga liga właściwie. Tak? Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz być ścisłowcem. Znaczy, najlepiej wąsko wyspecjalizowany.
Ja sobie wyobrażam coś takiego, że ktoś będzie matematykiem, jednocześnie filozofem i może, nie wiem, kognitywistą przykładowo, tak? Także pewnych elementów może być wiele, czy nie wiem, politologiem, socjologiem, no i powiedzmy, nie wiem, specjalistą od inżynierii środowiska przykładowo, tak?
Ale mamy takich naukowców, tak,
te
tak,
elementy którzy, się wiem,
magisterium robili z fizyki, oczywiście. A potem są humanistami.
One są
tak,
potrzebne, na tak, te elementy są, nauki są absolutnie potrzebne, żeby się zazębiały ze sobą, bo tacy, powiedziałbym, szeroko wykształceni, rozwinięci badacze są w stanie na coś wpaść. Natomiast jeżeli ja znowu czytam w tych projektach, że kreatywność, innowacyjność, tak,
to jest
mielenie, tak, to jest pustosłowie. Mówię, poświęciłem temu habilitację, gdzie udowadniałem, że jeśli coś jest z góry programowane jako kreatywne, to nigdy już kreatywne nie będzie. Tak? Jeśli jest innowacyjne, to nie będzie innowacyjne. Innowacyjność jest naprawdę post factum do stwierdzenia, a nie w uzarania czegoś, że osiągniemy jakiś wynik.
Tak? A jak spojrzeć na te wszystkie statutowe, nazwijmy to, zmiany, o których mówią, czyli na przykład rektorzy tylko jednokadencyjni, trzyletnia kadencja i właściwie rola rektorów na uczelni ma sprowadzać się do funkcji reprezentacyjnych, zdecydowanie odchudzone senaty uczelni, a uczelniami rządzą kanclerzy czy prezydenci.
To oczywiście, no to jest jakiś pomysł, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest pomysł skrojony pod określone, powiedziałbym, współczynniki gospodarcze i ekonomiczne.
Co ciekawe, ci, którzy mają rządzić de facto, czyli osoba prędzej kanclerza czy prezydenta na danej uczelni, ma być wybierana w konkursie. I tutaj już może być bardzo różne.
Tak, oczywiście, natomiast no, to jest takie niebezpieczeństwo, że pojawią się politycy, prawda?
Bo... Że pojawią się Misiewicze.
Tak, tak, to jest niebezpieczeństwo. Myślę, że jednak ten dotychczasowy, w modelu anglosaskim, gdzie rektor był, że ta władza rektora jednak była bardzo duża i rektor jednocześnie mógł być menedżerem. Oczywiście, no, może mieć wsparcie w postaci chociażby kanclerza, natomiast...
I najczęściej ma.
Tak, moim zdaniem jednak ostateczne zdanie powinno należeć do rektora, tak, bo ta specyfika, pamiętajmy, że my nie jesteśmy zakładem produkcyjnym, tak, jesteśmy ośrodkiem naukowym, czy, i takim powinien być każdy uniwersytet, i jednak naukowiec powinien mieć jakby ostateczne...
Ale rektor na każdej uczelni, zresztą patrząc na rektora Kuczyńskiego chociażby, ma być pewnego rodzaju menedżerem i jest pewnego rodzaju menedżerem,
tak,
bo jeśli układa długofalową politykę rozwoju uczelni, czy musi się od czasu do czasu decydować na drastyczne ruchy typu obcięcia etatów i tak dalej, obniżki płac, oszczędności, które nie są chętnie przyjmowane w dużych organizmach, bo uniwersytety to zazwyczaj duże organizmy, no to muszą mieć te zdolności menedżerskie, tak?
Zgadzam się, tylko pamiętajmy też również o jednej rzeczy. Uniwersytet nie jest od zarabiania pieniędzy. Uniwersytet, mówiąc znowu umownie bardzo, produkuje pewien efekt, który docelowo prowadzi do tego, że gospodarka...
No to skąd hasło złotówka za złotówkę,
tak,
w takim układzie?
Oczywiście, no, docelowo skutkiem nauki, skutkiem rozwoju nauki będzie rozwój gospodarczy, rozwój ekonomiczny, tak? Natomiast to nie jest tak, że my nagle staniemy się przedsiębiorstwem, które będzie zarabiać największe pieniądze, powiedziałbym, w regionie,
No, jeśli mówi się o tym, pomyślę, że jeśli dostaniecie, czy wywalczycie w samorządzie jakimś lokalnym złotówkę, to my wam z budżetu państwa dołożymy złotówkę, to też można było powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe, bo mamy maksymalnie bogate samorządy, czasami nawet małe, ale ze względu na rodzaj produkcji, które się tam odbywa, no patrzmy na Lubin, tak, czy Polkowice,
Panie, to zaraz się,
gdzie są zasoby.
Zając polską specyfikę, to za chwilę w Tarnowie Podgórnym, czy w Bełchatowie, czy w...
Tak, powstanie tak, czy super uczelnie.
Tak, nie, powstaną wydziały zamiejscowe największych
uniwersytetów,
tak, żeby te pieniądze zasysać. Tak? Także to jest zawsze jakieś takie niebezpieczeństwo, które do tego prowadzi. Oczywiście problemem ustawy jako takim jest to, że ona ma być charakter bardzo uniwersalny, a nauka jest, powiedziałbym, byłabym jednak bardzo zróżnicowana pod wieloma względami i pewne rzeczy, nie ma często wspólnego mianownika, jeśli o to chodzi i pewne rzeczy rzeczywiście są spychane. Ja wiem, że z perspektywy ścisłowców humaniści czy przedstawiciele nauk społecznych są mniej ważni i też my się na to nie obrażamy, bo rozumiemy, że efekt naszej pracy jest może mniej wymierny. Przynajmniej tak się niektórym wydaje. Natomiast pamiętajmy o tym, że chociażby polityka jest immanentną częścią każdej działalności społecznej, każdej, czy każdej działalności publicznej, czy w ogóle każdego rodzaju gospodarowania, zarabiania pieniędzy. Nie ma jej bez polityki. Nikt się nie oszukuje, że polityka to są urzędy i politycy w Sejmie, bo to jest tylko, można powiedzieć, wąski element tejże polityki. Wszystko się jakby do tego sprowadza i to, co jest teraz reformujemy, to też jakby przede wszystkim jest ujęcie polityczne. Zawsze są interesy jednych kosztem drugich. Nie stworzymy uniwersalnego rozwiązania.
No nie ma takich modeli.
Nie ma takich modeli, oczywiście. Natomiast rzeczywiście nasza nauka znalazła się w tym miejscu, w którym wymaga naprawy i w związku z tym wydaje mi się, że ta reforma przyniesie głębokie zmiany. Nie wiem, czy takie, jak to żartował minister Gowin, że zmieńmy wszystko, to wówczas wrócimy do punktu wyjścia. Chyba nie o to chodzi. I niewątpliwie determinacja środowiska jest wielka, bo chodzi o podział pieniędzy, chodzi o pewne zmiany i...
No i wiadomo, że chodzi o pieniądze.
Część naukowców naiwnie wierzy, że skończy się na gadaninie, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem na gadaninie się nie skończy.
Ja mam wrażenie, że w każdym resorcie ministerialnym Prawa i Sprawiedliwości nie kończy się na gadaninie.
Nie kończy się, tak. I to jest jakieś... Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, to jednak muszę się jakby do swojego podwórka odwołać. Prawo i Sprawiedliwość, można zaryzykować tezę, nie jest przesadnie popularne w środowiskach naukowych. Ale jeśli nie jest popularne, no to nie może wiele tracić, może wszystko zyskać. I teraz, jeśli uda się przeprowadzić reformę, której będzie dość duża część ludzi zadowolonych, to nagle się okaże, że naukowcy stwierdzą, że może te rządy Prawa i Sprawiedliwości nie są wcale takie złe i może umożliwiły nam rozwój. I nagle się okaże, że statystyki poparcia...
Wrócą się do góry nogami, to ci z najwyższym wykształceniem będą elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo przewrotna myśl.
Pod wieloma względami tak się buduje, powiedziałbym, na całe dziesięciolecia pewne...
Przywiązanie do partii.
Tak, pewną wizję polityczną, którą przychodzi popierać, a człowiek, który będzie zadowolony, który będzie mógł prowadzić badania, a nie hobbystycznie pracować, wówczas myślę, że jego optyka się może zmienić. Czyli tutaj niewątpliwie ten element polityki ma kluczowe znaczenie dla tej reformy.
Pogdybaliśmy sobie, zobaczymy jak będzie, jak reforma zostanie wprowadzona, wtedy pewnie będzie można bardziej porozmawiać o konkretach i jestem przekonany, że znajdzie się grupa niezadowolonych, która będzie bardzo głośno artykułować swoje racje, może nie tak głośno jak przy okazji ustawy o szkolnictwie, tym niższym, nazwijmy to, tak? Nikt, czyli o oświacie.
Ja zawsze powtarzam, nikt na ulicę w naszej sprawie nie wyjdzie, górnicy, pielęgniarki, nauczyciele, nikt się za nami nie wstawi.
I nikt nie będzie palił opon.
A my z natury rzecz nie strajkujemy, w związku z tym będziemy musieli przyjąć to, co zostanie dla nas uszyte.
Doktor habilitowany Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski. Dziękuję.